Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Z nami w audycji jest ojciec Grzegorz Moj. Witam, ojcze.
Witam już, panią i
już wstępnie. Na wstępie zapraszam ojca, żeby ojciec się włączał w naszą audycję, bo już tak rozpoczęliśmy troszeczkę przed audycją.
Jak najbardziej.
Można to kontynuować, ojcze. Drodzy Państwo, tak troszkę żartobliwie zaczynam, ale temat dzisiaj bardzo poważny, bowiem uzależnienie od alkoholu to dzisiejszy nasz temat. No i Anna, jak zwykle wtedy, kiedy mówimy. Anna, która od lat, powiem tak, jak to powiedzieć, żeby to były właściwe słowa, ale może powiem zwyczajnie, pomaga mi organizować tę audycję na temat uzależnienia od alkoholu. Ani od którego roku?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chcę powiedzieć, że było to... Przepraszam, w październiku 93 roku właśnie Barbara przyszła przed meetingiem i prosiła, by przychodzić na tą audycję. No i rzeczywiście to był koniec października, kiedy byłam pierwszy raz, koniec października 93 roku, kiedy byłam pierwszy raz na tej audycji.
Tak, a ja przypomnę, Aniu, nieraz sobie o tym mówiłyśmy może, ale audycje te rozpoczęły się od początku istnienia Radia Maryja. Były w soboty. Zdaje się, że na początku nawet co tydzień. W soboty półtorej.
Tak, co tydzień.
Tak, półtorej godziny. I pamiętam, ponieważ te audycje jakoś tak łączyłam z moim doświadczeniem zawodowym, z pracą zawodową. To znaczy ten temat. Miałam bardzo dużo osób, które zmagały się z tym problemem wokół siebie. No i te osoby chętnie przychodziły, ale pamiętam, wydaje mi się, że warto to powiedzieć przy okazji jubileuszu, jak bardzo nasi drodzy radiosłuchacze, początkowi, powiem tak, jakiego słowa tu użyć, z takim zadziwieniem i nawet z niechęcią te audycje przyjmowali. Miałam takie głosy, jak to możliwe, żeby w takim katolickim, pobożnym radiu takie okropne tematy. No, ale okazało się, że te okropne tematy, Aniu, jak teraz są odbierane, bo ty masz ogląd jakiś.
Powiem szczerze, że ja często jestem, bardzo często w zakroczeniu na dniach skupienia i modlitwy i zawsze jest ktoś, kto dzięki temu radiu, dzięki tej audycji znalazł się właśnie w tamtym miejscu, że zaczął ktoś tam robić coś z sobą. I to osoby DDA, i osoby współuzależnione, i alkoholicy. Jakby całe spektrum, ale też i narkomani. Zdarzyło mi się właśnie, że spotkałam w zakroczeniu z Torunia osoby z AN, i które po prostu dzięki temu, że słuchały Radia Maryja, tej audycji, znalazły się w zakroczeniu.
No muszę powiedzieć, że Aniu, za każdym razem, kiedy mi to mówisz, to tak nabieram siły do organizowania tych audycji.
Tak, to jest naprawdę bardzo ważne. A jeszcze powiem, że po tej takiej audycji w zakroczeniu zawsze mówią, że mamy mnóstwo telefonów, tylko że większość myśli, że jest tam również oddział odwykowy. Tam nie ma oddziału odwykowego.
Że w Zakroczyniu jest oddział odwykowy. Mnóstwo telefonów to w Zakroczyniu.
I mnóstwo telefonów Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczyniu.
Tak, ale takich ośrodków jest sporo w Polsce, oprócz Zakroczynia, tak?
Tak, Zakroczyn to było pierwsze miejsce.
No bo tradycja tradycja
kapucynka była taka, i ojciec Wenignos, który założył ten ośrodek, on profilaktykę chciał jakby wprowadzać, były kursy rekolekcji, które kształciły jakby animatorów z całej Polski, by w swoich środowiskach później...
A potem przejęli to wszystko.
Może nie przejęli, ale okazało się, że z Poznania jeden z alkoholików, ateista, który stwierdził, że program to jest coś za mało, że mimo, że jest to program duchowy, to jest jednak za mało, że czegoś mu brakuje, i Jedynym miejscem właśnie był Zakroczym, w którym odbywały się kursy, rekolekcje, które mówiły o uzależnieniu od alkoholu i oni tam pojechali i od 86 roku rozpoczęły się, ale ojciec Benignus bardzo dokładnie ich wypytał, przeczytał cały program, przeczytał wielką księgę.
Tak, ostrożny człowiek.
Bardzo tak. I
ale Aniu, przepraszam bardzo, bo moglibyśmy tutaj długo mówić, ja tylko powiem, że moim argumentem, kiedy telefony jakieś do mnie były z takimi uwagami, dlaczego pani takie tematy wprowadza, czy nie ma jakichś bardziej takich budujących tematów, a nie właśnie uzależnienie, tragedie rodzinne, to ja zawsze mówiłam, że w kościele, że podstawowe takie trzeźwymi bądźcie, tak? Trzeźwymi bądźmy, że w Ewangelii jest dużo takich wezwań, żebyśmy jak gdyby byli odpowiedzialni za swoje życie, za swój los, że mamy obowiązek być odpowiedzialnymi, ale też, że w tradycji Kościoła jest przecież wielowiekowa praca trzeźwościowa. Prawda? Więc Radio Maryja jak najbardziej wpisało się właśnie.
A kiedy rozmawiałam z ojcem Benignusem, przecież wiele razy wiem o tym, że najbardziej zależało mu, by każdy odzyskał godność dziecka Bożego.
No właśnie, tak. Tu pochwalę się, że ja nawet nagrałam ojca Benignusa i zawsze się chwalę i mówię do tych wywalców Zakroczymia, że nie wiem, czy macie głos ojca Benignusa, ale ja mam. Drodzy Państwo, ale 13:07, zaczynamy nasze spotkanie. Dzisiaj mamy w studiu, oprócz Ani, trójkę gości, Agata, Kamila. Panie są związane z grupami Al-Anon, to znaczy z grupami osób współuzależnionych oraz Mikołaj, który jest związany z grupą anonimowych alkoholików i zaczniemy od Mikołaja. A jeszcze powiem tak, bo nie chcemy, jubileusz i tak właśnie wczoraj słuchając w radiu tych uroczystości, myślałam sobie, jak można by podsumować kolejne tematy, które są tu prowadzone o godzinie 13, wcześniej o 11, o 10:30. Jeżeli chodzi o problemy uzależnień, to nie stawialiśmy sobie tutaj jakichś takich celów filozofowania, rozważania i tak dalej na temat uzależnienia. Chcieliśmy pójść tą drogą, którą idą te grupy samopomocowe, a więc świadectwa. A być może, że telefony, i tak przeważnie jest telefony, radiosłuchacze skłaniają nas do pogłębienia jakiegoś tematu, który padł w czasie audycji. A więc, panie Mikołaju, zaczynamy.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Mam na imię Mikołaj i jestem alkoholikiem, ale też narkomanem. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za możliwość powiedzenia swojego świadectwa.
Ania Mikołaja usadza. Teraz lepiej.
Tak? Okej. Tak pokrótce powiem o sobie, jak to się u mnie zaczęło, nie? Bo problem...
Jest pan młodym człowiekiem, więc to ważne, żeby...
problem... A młodym to znaczy ile pan ma lat?
O, żebyśmy w tej chwili 37 lat mam.
To myślę, to też ważne, żeby ktoś wiedział, w jakim okresie można być na jakimś...
Ja tak zareagowałam, bo po kolei Ania
nie będę pytał, ale mężczyzna... Nie, tylko co do mężczyzny. Pani się sami pewnie przedstawi. Przepraszam, panie Mikołaju. Słucham,
nie ma problemu. No tak, u mnie się problem zaczął w zasadzie w szkole średniej. Nasilił się, kiedy to dla mnie alkohol i narkotyki stały się taką... odskoczył od tego życia takiego szarego w blokowiskach i tak naprawdę to się wszystko zaczęło od tych osiemnastek, imprez takich okolicznościowych. Znalazłem coś takiego w alkoholu i w narkotykach, że dawało mi to wolność, jakieś poczucie mocy, że mogę być jeszcze lepszy, mogę więcej, szybciej i w ogóle lepiej. No to było złudne, bardzo szybko wpadłem w uzależnienie, koniec końców nie skończyłem na początku tej szkoły średniej, nie? Dla mnie to było coś niespotykanie takiego trudnego, ciężkiego, bo poczułem, że to jest jakieś dno. Wtedy też trafiłem dzięki rodzicom pierwszy raz do ośrodka dla uzależnionych, tak do końca niepogodzony z tym wszystkim. Nie rozumiałem do końca problemu alkoholowego, choroby alkoholowej czy narkomanii. W ośrodkach zrozumiałem, na czym ten problem polega w ogóle, ale moja droga do trzeźwości też była długa, kręta i po prostu w tej chwili jestem trzeźwy od akurat półtora roku, mi przedwczoraj minęło, 18 miesięcy. Musiałem po prostu zrozumieć, musiałem dotknąć swojego dna. Wiele próśb, czy rodziców, czy rodziny, czy osób znajomych nie docierało do mnie. Ja sam musiałem poczuć te dno, nie? Gdzieś po drodze twarda miłość, tak? Czyli to, że po prostu odmawiano mi tej pomocy, kiedy ja chciałem pomocy na przykład od rodziców, ale po pijanemu, nie? Możesz przyjść, jak jesteś trzeźwy, nie? To mnie zmusiło też do jakiegoś działania i te moje dno właśnie, kiedy przez te pobyty w ośrodkach, w szpitalach psychiatrycznych, detoksach, koniec końców rozpad małżeństwa mojego, gdzieś ulica, moja bezdomność, na szczęście krótko trwała, ale była, więc te wszystkie zdarzenia spowodowały to, że ja sam tak naprawdę zacząłem szukać pomocy i chciałem tej pomocy. No i tak trafiłem na innych uzależnionych, którzy wyciągnęli do mnie rękę, nie? Trzeźwych alkoholików z grup właśnie AA-owskich, AA, grup AA. No i tak potoczyło się, że tak poznałem program Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, którym na dzień dzisiejszy żyję. Za to jestem niezmiernie wdzięczny mojej sile wyższej, Bogu, że stawia mi innych ludzi na mojej drodze, nie? Którzy pomagają mi w tym trzeźwym życiu. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem trzeźwym alkoholikiem i narkomanem, że trzeźwieję, bo to jest program na całe życie, ale jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy na ten moment. Cieszę się z życia, cieszę się z tego, co mnie spotyka, cieszę się z ludzi, których poznaję na swojej drodze. Kiedyś myślałem, że jestem bez nadziei, już nie do uratowania, a jednak ta nadzieja zawsze jest. Nadzieja umiera ostatnia.
Dziękuję bardzo. Ponieważ czas nam ucieka, oczywiście już sobie wypisałam sprawy, o których chciałabym pogłębić jakoś, ale nie będę tego robiła, może troszkę później. Oddamy głos. Pan jest związany z grupami anonimowych alkoholików, tak. Natomiast panie, które są, pani Agata i pani Kamila, są w grupach Al-Anon. Najpierw proszę zdefiniować te grupy, co to są za grupy, chociaż mówimy o tym tu w radiu, ale na użytek tej audycji. Pani Agato.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Grupy Al-Anon są to grupy wsparcia dla osób, dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, bądź też wszelakiego rodzaju innych uzależnień, które w obecnych czasach, no jak wiadomo, niestety się szerzą.
Tak. I co te grupy, one rozumiem, że skupiają bliskie osoby, osób uzależnionych. Te osoby, które doświadczają skutków, prawda, alkoholizmu. Tak. Co one, bo pani należy do takiej grupy, co one, jaką rolę one odgrywają w pani życiu? Albo w życiu tych pań, które, bo przeważnie panie są tam, tak? Czy jak pani obserwuje, słucha świadectw, bo też taką metodą terapii podstawową to jest chyba świadectwo, prawda?
Nie ja tylko, do grupy, ale... Tak, do grupy Al-Anon należy od ponad 2 lat. Trafiłam tam poprzez uzależnienie mojego męża od alkoholu i narkotyków. W naszej rodzinie pojawił się kurator przez sytuację do których dochodziłam w naszym domu często. Była to przemoc fizyczna i psychiczna, która trwała od lat. Mi w Al-Anon bardzo pomogło świadectwo innych osób, ich historie, i poczułam wtedy, że nie tylko ja przeżywam ten swój mały wewnętrzny dramat. To są historie setek, a nawet tysięcy osób, które żyją w podobnej sytuacji do mojej, a które mimo wszystko są w stanie funkcjonować dzięki tej grupie też w bardzo dużym stopniu dla siebie, dla swojego dziecka, a nie żyć życiem osoby uzależnionej. Poznałam bardzo wiele osób przez te dwa lata, terapeutów, psychologów, psychiatrów, ale najwięcej dają mi rozmowy z drugim alkoholikiem czy też narkomanem, z osobą uzależnioną. Ja na początku swojej drogi starałam się bardzo pomóc swojemu mężowi, aby z tego wszystkiego wyszedł. Odbywało się to kosztem moim, mojego dziecka. To było bardzo toksyczne i niezdrowe. Ja nie miałam swojego życia. Mój cały świat był sfokusowany tylko na tym, żeby mu pomóc. Ale to właśnie w Al-Anon zrozumiałam i dzięki drugiemu alkoholikowi czy też narkomanowi, tak jak Mikołajowi na przykład, zrozumiałam, że jeżeli ta sama osoba uzależniona nie będzie chciała pomocy, to ja nic nie zrobię, żeby mu pomóc. To wszystko jest w jego rękach. Ja mogę pomóc sobie, mogę pomóc mojemu dziecku i to jest priorytetem. To, żeby ratować siebie i stawiać sztywne granice i wyznaczać sobie cel, do którego chcę dążyć, aby nie zatracić w tym całym uzależnieniu też siebie.
Tak, dziękuję bardzo. To pani Agata, pani Kamilo?
No i u mnie było dzięki Agacie pomóc tak naprawdę, bo to dzięki Agacie postawiłam może nie warunki, ale powiedziałam dosadnie, że chciałabym, żeby przestał pić mój mąż. Były to wiele prób. Były to Czerniewice.
To znaczy ośrodek taki.
Oczywiście, tak, tak, odwykowy, którego nie było go 2 miesiące. Potem było zaszycie. Też nic nie dało. Drugie zaszycie, które również nic nie dało. I w końcu również sam doszedł do wniosku, że męczy go to. Męczy go picie. Że zabrano mu tą obsesję picia. Z czego jesteśmy teraz zadowoleni. Niedługo będzie rok, jak mąż nie pije. I jest zupełnie inne życie.
Tak, dziękuję bardzo. I jeżeli pozwolicie państwo, to ja tutaj dopytam o pewne rzeczy. Najpierw o wyjaśnienie pewnych takich określeń czy słów, które padły. Zaszycie, bo nie wszyscy wiedzą, co ja wiem oczywiście, ale co to znaczy zaszycie?
No to są tabletki Esperal, które zaszywa się w pośladku przeważnie. I działa to do roku. Ludzie to po prostu zapijają, starają.
W tym czasie nie powinno się używać alkoholu, bo są skutki bardzo niekorzystne, tragiczne. Nawet.
Może doprowadzić do
zdrowia,
śmierci.
Tak. Ale osoby uzależnione, przepraszam, że, ale osoby uzależnione często traktują to zaszycie jako taki wybieg, prawda? Że mówią, że dla rodziny często to jest, prawda?
Tak,
proszę.
Tak, tak. To, że niby zrobię to dla siebie, ale tak naprawdę to tak nie jest. To
żebyś
jest
wreszcie dali mi spokój. Tak, jestem zaszyty, a więc a gdzieś tam i tak sobie właśnie pozwalam.
Dopóki
prawda?
Nie poukładam tego tak. W głowie, to zaszycie mi nic nie da.
Chciałam jeszcze, żebyśmy porozmawiali. Panie Mikołaju, musi pan siąść inaczej, tak, żeby być buzią do... O, właśnie. Chciałabym jeszcze zapytać o... Bo tu są sprawy rodzinne i u Mikołaja, i u was, panie drogie, sprawy rodzinne. Chciałabym zapytać o ten tu pany... Mikołaj nawet użył tego pojęcia twarda miłość. To pojęcie w tych audycjach często... się pojawia i często budzi niepokój albo nawet sprzeciw radiosłuchaczy. Powiedzcie, o co chodzi w twardej miłości.
Właśnie. Mam na imię Mikołaj. Jestem alkoholikiem, narkomanem. Będę to powtarzał, dlatego też, żebym nie zapomniał, kim jestem. No właśnie. Twarda miłość jest niczym innym, jak tak naprawdę stawianiem granic. Nie? Stawianiem granic. Żebym to ja, jako osoba uzależniona, nie starała się kombinować na swój sposób. Nie? Czyli to, że powiedzmy mamo czy tato pomoże mi, pozwoli mi wejść do domu, przespać się, wykąpać, tak? A ja z powrotem pójdę pić, bo nie będę czuł konsekwencji. Najważniejsze, bo dla mnie poniesienie konsekwencji w działaniu.
Ale skąd rodzice, bo pan mówił o tym w swojej wypowiedzi, w swoim świadectwie, że rodzice nie chcieli panu podać ręki, jak gdyby, prawda? Ja, prawda? Skąd rodzice mieli tyle siły i też tyle wiedzy, żeby wiedzieć, co do pana, czy oni też, co do pana trafi, co panu najbardziej pomoże, czy oni też, tak powiem, kształcili się w tym, w problemach uzależnienia?
Tak, właśnie są.
Bo przecież spontaniczne rodzice przygarniają zawsze, prawda?
Tak, no właśnie, są punkty konsultacyjne, są ośrodki.
Czy
gdzie
rodzice
można
korzystali z
tak,
tego?
Tak, korzystali, rozmawialiśmy o tym, korzystali z takiego, z takiej pomocy. Są to, podejrzewam, w każdym mieście są ośrodki, oczywiście, takie tak, punkty konsultacyjne, gdzie można taką wiedzę zdobyć, jak
celowo
postępować.
Celowo to pytam, bo chcę, żeby radiosłuchacze wiedzieli, że tej pomocy można szukać w całej Polsce.
Zgadza się. Tak. No więc, tak jak mówiłem wcześniej, że w każdym mieście jest taki punkt konsultacyjny. Teraz mamy takie czasy, że w internet wystarczy spojrzeć i taki punkt znaleźć i można się wiele dowiedzieć na ten temat, no nie? I nie tylko osoba właśnie uzależniona, ale teraz przede wszystkim osoby współuzależnione mogą uzyskać też pomoc. W Polsce mamy taką fajną sytuację, że naprawdę to się rozwija.
Jak się chce, super, to pomoc można znaleźć, prawda?
Zawsze.
Tak. Powiedzcie jeszcze panie może tutaj bardziej, chociaż pan Mikołaj również, o granicach. Granice to co to może być? Taki jako przykład podajcie. Bo z doświadczenia wiemy, że słuchają nas rodziny, żony słuchają, które mówią, proszą, modlą się, błagają, płaczą, rozmawiają, prawda? Mąż przyrzeka wiele razy, a po pewnym czasie jest to samo. Co to znaczy te granice?
Stawianie granic według mnie to jest jedno, a trzymanie się ich i konsekwentne działanie i dążenie do tego, żeby te granice utrzymać, jest
ale
to drugie.
Ale czym mogą być? Jakie? Przykład granic, proszę mi podać. Na przykład.
Są dwie drogi. Albo ktoś podejmuje terapię i leczenie, jeżeli dostrzega ten swój problem. A jeżeli nie, no to trzeba się na przykład rozstać. Jest to jedna z opcji, tak? Są różne możliwości. Często w polskich domach przez alkoholizm i narkomanię dochodzi do przemocy. Mężowie, żony, bo również kobiety są czynnie uzależnione, bardzo często mają zakładane niebieskie karty, stawiają się na komisje interdyscyplinarne i są narzucane na nich pewne zobowiązania. Podjęcie terapii, czy to w systemie ambulatoryjnym, czy też dochodzącym, uczęszczanie na meetingi, współpraca z psychologiem, psychiatrą. I w momencie, gdy ktoś się z tego nie wywiązuje, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja chcę w tym trwać i niszczyć siebie, czy też po prostu chcę się od tego uwolnić. Ale tutaj stawianie granic ma też na celu dobro osoby uzależnionej.
Właśnie, to bardzo ważne, co pani mówi.
To nie jest tak, że
nie jest
stawianie granic.
Tak,
to nie robimy tego przez to, że odrzucamy ją, bo nie chcemy jej pomóc, tylko być może to jest dla niej ostatnia deska ratunku właśnie.
Jedyna forma pomocy na ten moment.
Każda osoba uzależniona musi sięgnąć swojego dna. Dla każdego to dno będzie inne. Dla kogoś dnem będzie to, że śpi koło śmietnika, dla kogoś innego to, że stracił rodzinę, a dla kogoś innego na przykład to, że urwał mu się film. Dlatego to dno dla każdego jest inne. I ta twarda miłość to jedno, a konsekwentne trwanie w niej, żeby pomóc osobie uzależnionej, to drugie.
Tak, ale pani powiedziała tutaj o tym, co może wzbudzać naszą taką, nasz niepokój. Pani powiedziała o rozstaniu, ale też może być przecież taka forma i tu wiele razy w tych poprzez w 30-letnim tu doświadczeniu, wiele razy panie, bo to przeważnie niestety kobiety o tym mówią. Zresztą mężczyźni też, dając tutaj swoje świadectwo, mówią o tym, co żona zrobiła, prawda? Że przestała żyć moim życiem, że poszła, zaczęła zdobywać wiedzę, zaczęła budować swoje poczucie bezpieczeństwa, ale mieszkamy razem, ale to jest bardzo trudne mieszkać z tą osobą uzależnioną, myślę, prawda? I umieć konsekwentnie postępować wobec niej, prawda? Także granice to nie tylko wyprowadzenie się z domu. Często nie jest to możliwe. Często może to jest łatwiejsza droga, wyprowadzenie się. Ale bycie przy tym człowieku, to znaczy pokazywanie mu, że tak sobie myślę, nie sobie myślę, ale wiem, że to tak jest. Pokazywanie mu, stawiam ci granice dlatego, że cię kocham, że chcę twojego dobra. Tak, pani Kamilo?
Tak, to właśnie tak jest. Ja mojemu mężowi pomagałam za każdym razem. Starałam się robić wszystko, na przykład to zaszycie, i ja myślałam, że to jest dobre. Ja dużo rzeczy nie wiedziałam, dopóki nie poszłam na Al-Anon. Mhm. Były takie sytuacje też, że ja mojemu mężowi kupowałam alkohol. I on pił w domu. I
po to, żeby pił w domu, a nie gdzieś tam.
Mój mąż nigdy nie chodził, nigdzie. Aha. Mój mąż był samotnikiem, pił w domu. Ale ja, żeby na przykład, dokładnie tak jak pani powiedziała, żeby nie wyszedł sobie po ten alkohol, nie kupił więcej, to ja ten alkohol mu kupowałam. Mm-hmm. I właśnie u mnie...
droga dochodzenia do pewnej świadomości, do pewnej wiedzy, tak?
Dokładnie. Mm-hmm. Jak poszłam na Al-Anon, to dowiedziałam się, że to był błąd, ale dużo rzeczy ja nie wiedziałam o tym. Mm-hmm. Dopiero jak tam poszłam, to dużo rzeczy zrozumiałam, jakie błędy popełniałam, co robiłam źle. Ale też i były dobre rzeczy, które zrobiłam, tak? Mm-hmm. Więc no ja mojemu mężowi nigdy bym nie umiałabym mu nie pomóc. Po prostu go kocham i zrobię dla niego wszystko, żeby z tego wyszedł.
Tak. Tylko teraz pytanie, jak pomóc, prawda? Że można pomóc tylko, że tak powiem, pokazując mu miłość, taką czystą miłość, ale można też wprowadzić jakieś elementy wiedzy, prawda?
Dokładnie. I tak. Zacząć działać. Pójść na przykład, jeżeli to jest osoba uzależniona, współuzależniona i nie wie, jak pomóc tej osobie, to te grupy Al-Anon naprawdę, one nie powiedzą, co masz robić, ale na przykład doświadczenie tej drugiej osoby może powiedzieć, aha, to jest moje, ja to przeżywam, tak. Mm-hmm. I to może być na tym samym. I może dowiedzieć się, ja robiłam to tak, ty możesz również tak zrobić. Mm-hmm. Ale nikt nikomu nie powie, że nie zarzuci oczywiście, że ma tak robić.
Tak.
Ale dużo może się dowiedzieć, jak może mu pomóc.
Tak. Tutaj w tych audycjach wiele razy, kiedy są osoby, panowie uzależnieni tacy, bo tu wy jesteście bardzo młodymi ludźmi, ale tak panowie w słusznym wieku, którzy mówią, że 30 lat komfort picia stwarzała mi mamusia, potem żona, babcia, prawda? I takie słowa, takie wypowiedzi, no dla mnie były zawsze, są zawsze trudne do słuchania, bo tak sobie myślę, 30 lat za późno może te panie, to otoczenie jak gdyby dowiedziało się, co można, jak można naprawdę pomóc. Że pomoc to nie tylko ciągłe przygarnianie, ale też powiedzenie jest, możesz, my wszyscy stajemy w jakiejś prawdzie, idąc do spowiedzi, prawda? I to każdemu jest to potrzebne po prostu. Nie można ciągle tylko przygarniać, myślę. Można przygarniać, ale też pokazywać prawdę.
Wydaje mi się, że tutaj też dużym problemem jest to, że nasze społeczeństwo bardzo wstydzi się takich sytuacji, że ma w rodzinie osobę uzależnioną. Jest wstyd. Często jest nam ciężko prosić o pomoc. Wydaje nam się, że wszystko załatwimy same. Jesteśmy fajterkami, damy radę, nie potrzebujemy niczyjej pomocy. A tak naprawdę mamy to na wyciągnięcie ręki. Gdybym ja z pomocy Al-Anon skorzystała 5-6 lat temu, nie przeżyłabym tego, co przeżyłam.
Tak. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 13:30 minut. Rozmawiamy dzisiaj o różnych problemach, które wiążą się z uzależnieniem od alkoholu, jak tu Państwo słyszą, również od narkotyków. Naszymi gośćmi dzisiaj są Anna, Agata, Kamila i Mikołaj. Mogą Państwo do nas telefonować, rozmawiać z naszymi gośćmi. Z nami jest również ojciec Grzegorz, mój. Telefony. Aha, telefony. Ja czekam na telefony, a nie podaję. 655-2355 Polska Północna, 655-2356 Polska Południowa, 56 to numer kierunkowy. Telefony komórkowe, telefonia komórkowa 536-600-100, 536-600-200 oraz dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 48-56 to kierunek, 655-23-33 i 655-23-66. Jeżeli Państwo zechcą do nas zadzwonić, to czekamy. Już mamy telefon. Halo, słuchamy? Halo? Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie, przysłuchuję się tej rozmowie. Ja mam takie pytanie, czy alkoholicy, narkomani nie powinni płacić z własnych pieniędzy jakiś tam procent, bo no nie wiem, czy 30%, czy chociaż 20%, bo alkoholik czy narkoman jest chory na własne życzenie. On sobie sam robi, także alkohol nie staje się od razu alkoholikiem czy narkomanem. No więc czy ten lekarz, który leczy te narkomanów, alkoholików, on powinien właśnie leczyć naprawdę chory, który właśnie potrzebuje pomocy.
Ale może gdyby pan, bo tu nie chodzi nam o rozważania, jakieś teoretyczne rozważania, gdyby pan jeszcze raz mógł sprecyzować swój wniosek, bo nie bardzo go rozumiem.
Ja uważam, że alkoholik czy narkoman powinien płacić jakiś procent z własnych pieniędzy.
Ale gdzie płacić?
Oni otrzymują właśnie renty socjalne, które im nie mają wypracowanych lat.
To znaczy, jakieś tutaj są...
Z naszych podatków, no więc...
Dziękujemy panu bardzo, ale ja nie bardzo... Jeszcze raz, gdzie pan... Jak pan sobie wyobraża, gdzie te opłaty miałyby być skierowane?
No, chodzi o to, żeby skierowane były na leczenie tych pacjentów. Oni powinni właśnie jakiś procent...
Rozumiem, że jakiś fundusz pan by założył, tak?
Oczywiście, tak.
Aha, dobrze, ja tak pomagam panu troszkę sprecyzować, ale co państwo na to? Dziękujemy panu bardzo. Co państwo na to?
Moim zdaniem alkoholizm i narkomania to też jest choroba i to są osoby potrzebujące pomocy.
Tak.
I często alkoholik nie budzi się, czy narkoman i nie mówi, dziś zostanę alkoholikiem, czy też narkomanem. Mhm. To nie jest zależne od niego. To jest choroba duszy, umysłu, ciała.
Ciała, tak, tak. Dlatego tak trudno z tego też się wywikłać. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam taki problem, Teresa mówi, już mam dość sędziwa lat troszkę i wychowałam czwórkę dzieci właśnie w takich problemach, o których tutaj słucham audycji i mam taki problem, czy zespół Otylla jest w tym kierunku też w jakimś takim mocnym zaangażowaniu się w alkoholików, gdzie ma, no żona po prostu jest podejrzewana non stop o jakieś zazdrości, że ktoś tam jest. Właśnie mam męża, który W zasadzie nie mieszkamy razem, ale bo on mieszka dość kawałek ode mnie i ja mam swoje mieszkanie. Jest taka dość historia tego szeroka. I bez przerwy jest o mnie zazdrosny, gdzie jakkolwiek się odezwę do kogoś, porozmawiam. W tym momencie miałam taką sytuację ratujące zdrowia i pojechałam do sanatorium, to mu się wyobraża. Różne SMS-y wypisuje do mnie zamiast zadzwonić, porozmawiać. No taką historię mam już dość dobrze zaawansowaną i co ja mogę z tym zrobić?
Dobrze, właśnie, to jest pytanie. Dziękuję pani bardzo. Postaramy się tutaj odpowiedzieć. Panią pozdrawiamy, pani Tereso, bardzo serdecznie. Kto z państwa, kto z moich gości?
Znaczy ja jeszcze tak? Może pan Mikołaj. Słów kilka. Tak, mam na imię Mikołaj, jestem alkoholikiem, narkomanem też. Przede wszystkim ja też dalece jestem od rad, ale złotej rady na to nie mam, ale ze swojego doświadczenia wiem, że to kiedy poszedłem na meeting i posłuchałem innych alkoholików i narkomanów, zacząłem po prostu na niektóre pytania dostawać odpowiedzi i myślę, że jako osoba uzależniona, kiedy wszedłem w buty osoby współuzależnionej, czyli albo mojej żony, mamy, czy osoby, którą ranię, w jakiś sposób postawiła mnie w takiej sytuacji, że wiele rzeczy zrozumiałem, błędów, które popełniałem, nie? Także tutaj w tym wypadku zrobiłbym wszystko, żeby ta osoba uzależniona trafiła właśnie na meeting najlepiej, żeby to zrozumieć.
No, państwo nie mieszkają razem i myślę, że ten problem nie jest w związku z tym tak bardzo trudny, bo jest to trudne, kiedy się mieszka, myślę, o wiele bardziej trudne, kiedy mieszka się razem. Drogie panie, pani Agato?
Jeżeli chodzi o syndrom sztokholmski czy zespół Otella, jest to bardzo często towarzyszące zjawisko alkoholikom, czekałam, czy też narkomanom.
To powiedzą. Tak.
Czynnym alkoholikom, tak. Jest to obsesyjna zazdrość, więc powiedzmy, że jest to normalne w tej nienormalności troszeczkę. Co można zrobić? Odciąć się, bo trzeba mieć w głowie, że to jest nadal osoba chora. I po prostu, no, jeżeli nie chce sobie pomóc, to nic z tym nie zrobimy. Jeżeli to będzie przerodzało się już naprawdę w obsesję bardzo niepokojącą, można się udać do najróżniejszych instytucji, które sądzę, że pani po prostu pomogą.
Tak, bo jeżeli to jest jakieś nękanie i tak dalej, tak? Nie chcemy
może
tutaj
to być
wskazywać.
Niepokojenie, tak. Czy też nękanie.
Tak, pani Kamilo, chciałaby pani coś dodać do tego?
Nie, to co nie? Powiedziała Agata, to jest.
Tak, bo trzeba pamiętać o tym, że alkoholizm to jest zaburzona cała sfera uczuciowa, emocjonalna, prawda? Nie tylko duchowa i fizyczna. Także to, co pani Agata powiedziała, jest to osoba chora. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zdzisława z Podkarpacia. Audycja bardzo potrzebna. I zabieram w tej sprawie głos, ponieważ jest mi to problem w rodzinie bardzo dobrze znany i w środowisku, w którym żyłam, wychowywałam się. I chciałam powiedzieć jedną rzecz. Jestem matką 6 dzieci i 5 synów, jednej córki. I dzięki temu, że wraz z mężem podjęliśmy krucjatę wyzwolenia człowieka, od 1986 roku do niej należymy, modlimy się i wypełniamy założenia tej krucjaty, czyli modlitwa przede wszystkim w intencji uzależnionych, oddania swojej abstynencji, czyli wyrzeczenie się picia alkoholu, kupowania, dawania pieniędzy na niego. Wszelkie uroczystości rodzinne, które były w domu od tego momentu, czyli były jeszcze chrzciny, były jeszcze śluby, znaczy wesela i inne. Pomijając to wszystko, tworzyliśmy atmosferę trzeźwości w domu, w rodzinie, w środowisku, w którym żeśmy mieszkali. I pragnęliśmy, żeby wszyscy ludzie umieli żyć w zgodzie i w miłości, bo alkohol zabiera z serca wszystkim, którzy są uzależnieni przede wszystkim Boga. Jeżeli nie ma Jezusa w sercu, nie ma modlitwy, nie ma szacunku nawzajem dla siebie, dla ludzi, dla sąsiadów bliskich. Jest to bardzo bolący problem w tej chwili, gdy się patrzy na młodzież i w jakim stanie jest, jak się upija właśnie piwem. Że w ogóle są to problemy bardzo złożone. Cierpią przede wszystkim na tym dzieci, kobiety w większości przypadków, chociaż teraz coraz więcej się widzi młodych dziewcząt, które nadużywają też alkoholu. Jak one mają być matkami, szanować życie, nie dopuszczać się aborcji, jeżeli po prostu duch jest zatruty, serce. Jest to moje pragnienie, mojego męża, naszej rodziny, synów, którzy żyją w trzeźwości, którzy mają rodziny, mają dzieci, wychowują. Halo? Mamy również dwóch kapłanów. Pan Bóg błogosławi, jeżeli człowiek oddaje wszystko to, co ma w sercu Bogu, zawierza mu.
Tak, dziękujemy Pani bardzo serdecznie za wprowadzenie tego jeszcze wątku krucjaty wyzwolenia człowieka i takiego świadectwa, jak wielką rolę spełnia również abstynencja. Takie wzorcowa abstynencja, pokazywanie, że ja jestem abstynentem dlatego, żeby pomagać innym osobom, które nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy za wprowadzenie takiego wątku też duchowego w naszą rozmowę. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Amalia z południowej Polski, z Małopolski po prostu. Chciałam z małego miasteczka, więc nie będę mówić może szczegółów i powiem tak. Ja, mój mąż pił właściwie praktycznie od początku małżeństwa. Jesteśmy prawie 40 lat po ślubie. Ja trafiłam na Al-Anon w 97 roku. I powiem tak, był to taki bardzo moment dla mnie ważny, ponieważ było to imieniny Tadeusza, pamiętam. I szłam po tych imieninach, oczywiście zakrapianych suto alkoholem, tak smutno. Było, pamiętam, zimno, szłam prosto przed siebie, jak dosłownie jak niemy człowiek. Byłam tak zrozpaczona, było mi tak źle i trafiłam na Al-Anon i bardzo dużo zawdzięczam Al-Anon i chciałam właśnie apelować zwłaszcza do młodych mam, bo ja już jestem kobietą, już mam dorosłe córki, więc ja dużo sobie niestety przegapiłam, ale nie mogę się też o to oskarżać. I to właśnie dowiedziałam się również na Al-Anon, że ja nie umiałam na tamten czas inaczej. Robiłam wszystko, co wydawało mi się wtedy najlepsze. Chodziłam na te meetingi, odbyłam osobistą taką terapię z panią psycholog. Były dwie panie psycholog, dwie panie Małgosie, bardzo dużo mi to dało. I to, co zakiełkowało wtedy, to ja tym żyję do tej pory. Nie powiem, że mój mąż jest teraz trzeźwy. Był 3 razy na odwyku, na leczeniu, przepraszam, a raz na odwyku, bo to jest różnica. I jeden, właśnie pierwszy raz, było to w Bulowicach, było to najbardziej koło Andrychowa. Był to bardzo dobry ośrodek. No niestety to było w takim dworku. Później ten dworek został odebrany, bo to należał do prywatnych po prostu osób. I co powiem, później trafił już do Krakowa, więc to już były takie bardzo... Aha, nie dopowiedziałam. Po pierwszym tym leczeniu nie pił 3 lata, więc bardzo uważam, że bardzo dużo. I to, co tam powiedziała moja przedmówczyni, było to zupełnie inne życie, cudowne życie. Ja te chwile pamiętam i po prostu Bogu dziękuję za to wszystko, za tą moją drogę i za te właśnie trzeźwe spędzone dni i lata. Wtedy nasze córki dorastały, więc też zobaczyły, jaka jest różnica. No niestety mój mąż wrócił do nałogu i ja się wtedy troszeczkę załamałam. Bo po tym kolejnych już niestety w Krakowie leczeniach już tam raz wytrzymał. 3 miesiące, raz miesiąc. Raz
proszę pani, a jaka jest sytuacja teraz? Bo teraz, nie możemy opowiadać wszystkiego, bo czas ucieka nam.
Staram się takie najważniejsze rzeczy. Teraz jest taka sytuacja, że mąż nie jest całkiem trzeźwy, nie jest tak jak było dawniej, chociaż ostatnio zdarzyła się taka sytuacja, gdzie przyjechała moja wnuczka i mąż zachował się nieodpowiednio i ja postanowiłam, że ja wrócę z powrotem na Alanon. Usłyszałam głos w moim sercu, wróć z powrotem na Alanon. I jeszcze co powiem, bardzo dużo mi dały meetingi u AA-owców, czyli u alkoholików. Ja tam zobaczyłam problem od tamtej strony, od drugiej strony. To było dla mnie bardzo ważne doświadczenie, ponieważ jest to choroba duszy i ciała. Ja myślę, że jeszcze w tych latach 90. jeszcze mało się może mówiło o tych, że to jest choroba i duszy, i ciała, i psychiki. Więc ja pominęłam aspekt duchowy. Chociaż tam się modliliśmy, Panie, użyć mi pogody ducha i tak dalej, prawda? Abym godziła się z tym, czego zmienić nie mogę, odwagi, abym zmieniała to, co zmienić jestem w stanie. Oraz mądrość, abym zrozumiała,
umiała odróżnić jedno od drugiego. Tak.
To jest mega ważne, bardzo ważne. I jak długo trwało, zanim te słowa do mnie, do serca doszły, na poziom serca. Więc ja to rozumiałam psychicznie jakby, ale dusza była chora.
Proszę pani, a jak pani sobie teraz radzi?
Więc ja bardzo dużo zmarnowałam czasu i dlatego właśnie zwracam się do młodych ludzi. Nie trwajcie w czymś takim. Idźcie, szukajcie, tak jak tu państwo mówicie, ratunku, bo szkoda dzieci. Bo te dzieci są tak strasznie poranione. To idzie później w następne pokolenia.
Tak. Dziękujemy pani bardzo. To wszystko...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo, bo o tym wszystkim podczas każdej audycji mówimy, jak bardzo destrukcyjnie działa uzależnienie członka rodziny na całą rodzinę. To jest taka oczywista oczywistość, powiem tak zwyczajnie. Także dziękujemy pani bardzo za to świadectwo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem siostrą alkoholika, recydywisty. Czyli po prostu jest po, już nie wiem dokładnie po ilu latach, ale po prostu brat wrócił do punktu wyjścia, w jakim się znalazł 12 lat temu i wcześniej. Czyli po prostu czynnie i powtórzyło się wszystko, co było kiedyś. I długi, i brak pracy, i wszystko to, co najgorsze. No, po rozwodzie po 12 latach. I ja już ostatnimi czasy byłam tak jakoś nękana przez niego. I telefony ciągle, i odwiedziny. No później już mnie przestało odwiedzać, dzwonić. Ja zresztą stwierdziłam, że też chyba się trzeba odciąć. Ja jeszcze wiem, jaki błąd popełniłam, że przychodził do mnie nieraz podpity, tam czułam ten alkohol, ale jakoś milczałam. Ale już ostatnim razem...
Ale stawiała pani herbatkę, coś do jedzenia, prawda?
No tak. No
tak, tak zwyczajnie.
No tak zwyczajnie, po prostu z nim rozmawiałam, a parę razy mi też pieniążki znikły i karta ze 2 razy płatnicza, także... No ale zasłonę milczenia spuściłam, ale w końcu już w czasie ostatniej bytności powiedziałam, no popita, miałeś następnego dnia wreszcie podjąć pracę jakąś tam i to taką, która mu będzie niby odpowiadała, ale to już było kilka takich prac. No jeszcze mu mówię, no popity przyszedłeś, a bo mnie tam poczęstowali, miałem odmówić, ale zdycham, bo coś tam na kręgosłup narzekał i tak dalej. No i co? Okazuje się, że w tej pracy nie podjął, bo ja tak czekałam, czy pochwali się
proszę
tymi
pani,
pierwszymi
a jakie pani ma do nas tutaj, do gości
no właśnie,
Radia Maryja?
Jak postępować z takim recydywistą? Bo ja w tej chwili po prostu nie mam z nim kontaktu. Ja mam taki problem, że ja nie rozumiem człowieka, który już to przeszedł, już doświadczenie jakieś tam zdobył w tym względzie, prawda?
A mimo to tkwi dalej, tak?
I dlaczego do tej samej rzeki włazi? No przecież jak były jakieś epizody, no bo każdemu coś tam się może zdarzyć, no to powinien właśnie wrócić do
na no tak, to nasze myślenie. Pozwólmy na... Ja przepraszam bardzo, ale czas nam tak ucieka, prawda? I tak chcemy bardziej precyzyjnie. tak nam się wydaje, no czemu człowieku to robisz, kiedy już cię to raz zraniło, prawda? No ale tacy jesteśmy. Panie Mikołaju, co by pan poradził pani? Siostra, to tak, pani jest siostrą. Mówiłem, nie mieszka pani z tym
od rad,
człowiekiem.
Dalece jestem od dawania rad. Ja mogę się podzielić swoim doświadczeniem, ale myślę, że na wiele tutaj pytań padły już odpowiedzi, no nie? Czyli stawianie granic, twarda miłość tak zwana, nie pomaganie w tym piciu, tylko przerywanie tego właśnie, stawianie granic.
No ale proszę sobie wyobrazić, że brat przychodzi od czasu do czasu i co, siostra mu zamknie drzwi?
Oczywiście.
No, jest to trudne.
Jest to bardzo właśnie, trudne, ale tak. Potrzebne.
A więc, droga pani, stawianie granic, tak? Stawianie granic i konsekwencja,
ja
tak?
Też jeszcze tak przy okazji chciałem słów kilka tylko powiedzieć.
Ale tylko kilka, bo już tylko ojciec kilka. Odebrał telefon.
Tak, bo przede wszystkim też o tym, że istnieją też meetingi nie tylko zamknięte, ale otwarte meetingi, nie tylko dla osób uzależnionych. Dla osób, które chciałyby się coś dowiedzieć.
Czegoś dowiedzieć. Dokładnie. Więcej, tak. Tak, to ważna dziękuję. Informacja, panie Mikołaju. Dziękuję bardzo, odbieramy następny telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Robert z Poznania.
Witamy pana.
Mi się wydaje, że wszystkie uzależnienia, czy na przyszłość, czy dawne, czy aktualne, wynikają z tego, że nie ma rozmowy między lokatorami w rodzinie, czyli między rodziną, nie ma czujności. Każdy jest samodzielny i przez tak fałszywie samodzielny. I ignorujemy, nie dostrzegamy, nie szukamy wcześniej tak prewencyjnie. I teraz była ta pani z tą zazdrością. To była nieprzemyślane porady, żeby udać, kazać mu się leczyć i czy na jakieś rozmowy. Nie. Trzeba zacząć od tego, jaka ja jestem, czy ja nie jestem samodzielna, czy ja sama nie chodzę do kościoła, czy ja nie rozmawiam z mężem, czy ja nie jestem zbyt agresywny dla niego w pewnych momentach, przemyśleć wszystko, rozmawiać, wytłumaczyć, pokazać, że chodzimy z dziećmi do kościoła, wszystko się ułoży, a potem leczenie na końcu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. No to pan podał nam tutaj świetnie zasady postępowania z osobą uzależnioną. Chyba musimy pana zapewnić, że na grupach, na spotkaniach grup anonimowych alkoholików mówi się właśnie o takich rzeczach, na spotkaniach grup Al-Anon jak najbardziej, prawda?
Również. Tak.
Tak. Uczymy się siebie, tak?
Poznajemy siebie.
Tak, właśnie. Także proszę pana, to dziękujemy, że pan nam tutaj podpowiedział, ale dla nas to są sprawy takie oczywiste przecież. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Wielbiam Jezus Chrystus, dzięki Maryi Dziewicy, Marek z Małopolski.
Na wieki wieków, amen.
Tak? Chciałbym odnieść się do problemu tego pana, który tam wspomniał o tej fundacji. Alkoholicy, którzy często także są uzależnieni od nikotyny, oni posiadają bardzo duży udział w PKB w postaci akcyzy. Są to też ludzie, którzy 10, 15, 20 lat pracowali i nie pobierają żadnych uposażeń. Natomiast problemem są te sklepy 24 godziny, otwarte świątek, piątek, niedziela i przyzwalanie na to ustawodawcom. Także kiedyś od jednego człowieka z wschodu dowiedziałem się, że alkohol w ich języku w tłumaczeniu jest to zły duch. I od tamtego czasu zrozumiałem, ile zła wyrządził. Dzięki.
Dziękujemy panu bardzo serdecznie i pozdrawiamy. To okazuje się, że telefon pana, który proponował, żeby osoby uzależnione płaciły za swoje leczenie, wywołał jakiś odzew. Jeżeli jest jeszcze jakiś telefon, to odbierzemy i to będzie już ostatni, ojcze, tak? Słuchamy Radio Maryja. Tak, słuchamy.
Halo?
Tak, słucham.
Czy mnie dobrze słychać?
Tak, dobrze, bardzo. Tak.
Dobrze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Na wieki wieków.
To nie będzie moje świadectwo, bo ja w mojej rodzinie nie ma problemu alkoholowego, chociaż u przyjaciela najbliższego jest, znaczy przestał być. Ale ja właśnie w związku z tym, że byłam w odnowie w Duchu Świętym wiele lat i tam miałam ludzi, którzy borykali się, żony, matki się z tym problemem borykały. Miałam tak szeroko otwarte uszy, bo zawsze miałam ten problem. I kiedyś, będąc w Licheniu, usłyszałam od ojca Mariana, tam Marianie posługują, że oni dysponują, ci ojcowie Marianie dysponują bardzo wieloma świadectwami napisanymi przez rodziny, które zostały, których uzależnieni zostali uwolnieni od nałogu. Jaka metoda była stosowana? Mianowicie codzienna Eucharystia intencji tego uzależnionego, codzienna, oczywiście z Komunią Świętą i tak dalej, i codzienny różaniec bez urazy w sercu. Oczywiście przyjechałam z tego Lichania i natychmiast to opowiedziałam koleżance, której mąż był uzależniony. Po jakimś czasie spotykam ją i jej mamę, staruszkę już wtedy. I jak tam ten małżonek, co tam się dzieje? Nie pije, nie pije. Ale najtrudniej nam było odmawiać ten różaniec bez urazy w sercu. No bo wiadomo, taki człowiek jak praca to razi wszystkich dookoła, prawda? I językiem, i zachowaniem, i tak dalej. I z tym przykładem. Ja tę metodę piszę ciągle w internecie, jak spotykam ludzi, którzy płaczą z powodu alkoholizmu, ciągle to świadectwo wypisuję, ciągle je piszę, bo ono ma moc, ono się potwierdziło, że tak rzeczywiście działa. Oprócz tego też, jak jedna z rozmówczyń, jestem w krucjacie wyzwolenia człowieka, właśnie bo bardzo chciałam pomóc fantastycznemu przyjacielowi i jestem już prawie 30 lat. Nie kupuję, nie częstuję, nie daruję nic związanego z alkoholem, nawet naczyń, nawet kieliszków, nie kupuję takich rzeczy. No i wierzę, że tak będzie do końca i że w mojej rodzinie nigdy się nie pojawi ten problem. Tak ufam Panu Jezusowi. Także chciałam to powiedzieć.
Dziękujemy Pani bardzo serdecznie.
Bardzo ważne miejsce też dla mnie, jako dla osoby trzeźwiejącej, tak też słów kilka wtrącę jeszcze. Właśnie koniec lipca każdego roku zjazd osób trzeźwiejących i takie świadectwa na żywo można posłuchać.
No tak, to w grupach Al-Anon czy grupach AA mówi się o odnowie duchowej, tak? Przecież o przebaczaniu. O cały uczeniu
program,
się, oczywiście. Cały program 12 kroków tak, jest programem duchowym. Także pani mówiła o Eucharystii, różańcu, ale to wydaje mi się, że każda forma modlitwy, każda forma takiego duchowego wsparcia, odwoływania się do pomocy Pana Boga jest tutaj bardzo ważna i o tym bardzo często mówią.
Jeżeli mogę, bo pani Agata proszę. Też powiedziała, że trochę późno to zrobiła. Jak to zrobić, prawda? Bo to też się trzeba odważyć albo samemu stanąć w prawdzie, że ja już nie mogę, żeby nie przeciągać tego, bo nieraz myślimy, że to się jakoś rozwiąże, że jakoś damy radę, a pani mówiła, no jakbym z zewnątrz ktoś mi nie pomógł, to no, dzisiaj nie wiadomo, jakby to wszystko wyglądało. Jak to jest z tą granicą? Też na przykład,
kiedy zacząć, tak?
Kobiety, która dostrzega problem, prawda? Bo nieraz może się wstydzimy, boimy się przyznać nawet przed sobą, że jest coś takiego. Wynieść to, prawda? Że ja to przeżywam, że mnie jest trudno.
Ja byłam zawsze bardzo silną osobą. Wydawało mi się, że ja poradzę sobie z tym sama. To nie było tak, że ja tego problemu nie widziałam. Ja go widziałam, bo gdybym go nie widziała, nie chciałabym, żeby mój mąż udał się na detoks, a następnie na leczenie. Cały czas miałam w głowie jedno, że ja i moja rodzina jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i nie kierujemy swoim życiem. Wobec alkoholu i wobec narkotyków. Krok pierwszy z naszych 12 tradycji. Żałuję tego, że nie zaczęłam szybciej, ale dla mnie to, co ja mogę zrobić, to najważniejsze szerzenie wiedzy na temat Al-Anon i szerzenie wiedzy na temat tego, gdzie można tą pomoc uzyskać, w jaki sposób można pomóc. Ja mam w sobie teraz coś takiego, że to dobro, które ja dostałam od wszystkich osób uzależnionych, współuzależnionych, chciałabym oddać ze zdwojoną siłą, żeby nikt nie musiał czekać tak długo jak ja.
Dlatego pani jest tu w tej audycji dzisiaj. Tak, dziękuję bardzo. To pani Agata. Pani Kamilo, na koniec coś pani chciałaby?
No nie, chyba wszystko to, co miałam do powiedzenia, to już powiedziałam.
Dobrze. Panie Mikołaju?
Niezmiernie jestem wdzięczny za możliwość wzięcia udziału tutaj w audycji.
No dziękuję bardzo. Zapraszam za jakieś 2 miesiące, chętnie, 3 na następne spotkanie. I Aniu na koniec pół minuty, bo już mamy.
Ja niezmiennie pozdrawiam oczywiście wszystkich w Zakroczymiu, kapucynów, siostry zakonne i wszystkich przyjaciół, z którymi się, że tak powiem, za każdy raz będąc w oacie spotykam.
Tak, dziękuję bardzo. To ojciec mówił właśnie, słuchaczka mówiła za późno. Ja myślę, że możemy tak czuć, że za późno różne rzeczy, ale trzeba zacząć. Trzeba po prostu zacząć, prawda? Bo jeżeli będziemy ciągle mówili, że za późno, może to już jest za późno. Nie, nie. Trzeba zacząć nawet kiedy już...
Na dobrą zmianę nigdy nie jest za późno.
O, właśnie o to chodzi.
Bo to jest też szansa na to, że temu drugiemu człowiekowi realnie możemy pomóc.
No właśnie,
prawda?
O tym mówimy. To nie chodzi dla o jakiś nasz tylko dobrostan, tylko żyjemy w bliskości z osobą uzależnioną, na której nam najbardziej zależy, prawda? Mamy dzieci, rodziny. Chciałam jeszcze coś powiedzieć, ale zapomniałam.
Przepraszam, co za tydzień?
Tak? Za tydzień będziemy mówić, spotkamy się z hospicum z Pruszcza Gdańskiego. Zapraszam serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj dziękuję bardzo ojcu Grzegorzowi Mojowi, pani Kamili, pani Agacie, Annie, dzięki której te audycje są, i panu Mikołajowi. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Mamot.
Pogody ducha.